Lechistan, czyli alternatywna historia Polski. Cykliczny, cotygodniowy podcast od czasu wybuchu pandemii w Polsce realizowany jest na polu mokotowskim, ale jedno...
Choć są teorie spiskowe twierdzące, że jesteśmy w innej czasoprzestrzeni.
Tymczasem jesteśmy tu, gdzie zawsze, od wielu tygodni i dzień dobry mówi...
Adam Balcer.
I dzień dobry mówi również Paweł Sulik, który właśnie sobie prawą nogawkę opuścił, miał finezyjnie podwiniętą, z taką długą skarpetą zaciągniętą pod kolano. Nie z powodu tematów, które poruszamy w Lechistanie, tylko z tego powodu, że po prostu przyjechałem rowerem i żeby mi się nie wkręcił...
Ja też.
No więc...
Ale nie opowiadajmy może o naszych spodniach.
Myślałem, że to przyciąga uwagę słuchaczy.
To nie jest, dzisiaj nie jest podcast o modzie, o ubiorze. Były takie i będą.
Ale co ty mnie zainspirowałeś, bo mówiłeś, że jechałeś rowerem i wiatr w oczy przez całą trasę. I proszę Państwa, udało nam się heroicznie dotrzeć na rowerach na pole mokotowskie. Dzisiejszy odcinek podcastu Lechistan poświęcimy...
Proszę Państwa, pozostajemy na Białorusi i opowiemy Państwu i w klimacie WKL-u, Wielkiego Księstwa Litewskiego, opowiemy o trzech świętych miejscach, symbolach dla Białorusinów w kontekście właśnie Księstwa Wielkiego Litewskiego, czyli Nowogródek, Orszaj, Wilno, i jak Państwo zobaczą, mają one też bardzo wyraźny rys muzułmańsko-tatarski.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
To w dzisiejszym podcaście, do poprzedniego podcastu odniósł się jeden z naszych słuchaczy, pisząc na adres lechistan@tok.fm. Przypomnę, lechistan@tok.fm, list mailowy. Kochani, pisze pan Witek do nas, to znowu ja, facet z Australii. Pozwolę sobie nie zgodzić się z pewnym stwierdzeniem, w Mińsku i innych miastach Białorusi językiem ojczystym w większości jest język rosyjski. Język rosyjski nie jest językiem ojczystym w większości... Rozumiem, zgadzam się, że język rosyjski jest językiem potocznym, pisze pan Witek, ale jest to rezultatem nachalnej, a często brutalnej rusyfikacji. Panie Witku, pozdrawiamy bardzo gorąco i dziękujemy za pana list dotyczący kwestii językowej. Co by powiedział Białorusin, gdyby siedział tu z nami? Powiedziałby, że całe życie tersjanką mówił.
W wielkim skrócie my, znaczy nie do końca rozumiem, co źle zrobiliśmy, co źle powiedzieliśmy, bo przypominam, powiedzieliśmy, że... językiem potocznym, dominującym, używanym w życiu codziennym przez Białorusinów jest rosyjski, a tak naprawdę rosyjski i trasjanka, który powiedział już Paweł, czyli mieszanka. Było takie badanie, że wykazało, że mniej więcej połowa mówi po rosyjsku, zadeklarowała, a 40 kilka% trasjankę. Ale jak się pyta ludzi w spisie powszechnym, to największa grupa mówi, większość, że w życiu codziennym mówi po rosyjsku. Natomiast jak się pyta o język ojczysty, zdecydowana większość mówi, że białoruski. Ale w życiu codziennym wielu z nich nie używa tego języka.
Patrzymy na Białoruś, na historię Białorusi, wspólną historię polsko-białoruską, polsko-białorusko-litewską, polsko-białorusko-litewsko-tatarską. Trochę zainspirowani tym, co się na Białorusi dzieje.
Dokładnie.
I z tego powodu tak dużo w podcaście Lechistan poświęcamy czasu Białorusi. No i dziś, jak rozumiem, też wizyta w kilku miejscach i spotkanie z kilkoma osobami z przeszłości.
Oczywiście. Zacznijmy od Nowogródka, który był, można go nazwać, stolicą Litwy, bo właśnie za czasów wielkiego władcy litewskiego, etnicznego Litwina, byśmy powiedzieli, Mendoga, w połowie XIII wieku Mendog ochrzcił się tylko w obrządku zachodnim, w wyznanie rzymskokatolickie, koronował się nawet na króla. Potem wrócił do, byśmy to powiedzieli, tradycyjnych wierzeń litewskich. Natomiast Nowogródek nie jest na Litwie, proszę Państwa, tylko proszę pamiętać, na Białorusi, w Nowogródku albo tuż koło niego urodził się nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, który pisał Litwo, ojczyzno moja, kochał też oczywiście Nowogródek, o którym pisał. Przypomnijmy, że pojawił się już kiedyś u nas w podcaście, kiedy byliśmy z nim w Stambule i gdzie ze łzami w oczach mówił, chodząc po labiryncie uliczek stambulskich, Boże, jak tu wspaniale, jak w moim litewskim miasteczku. Więc żeby Państwo byli świadomi. A czemu tak? No dlatego może, że pod koniec XVIII XIX wieku, gdy urodził się Mickiewicz, Tatarzy stanowili około 20% mieszkańców Nowogródka, kolejną grupą byli Żydzi. Więc tak to właśnie bywa z wieszczami, że rodzą się w takich warunkach.
Być może to odpowiedź, która trapi wszystkich maturzystów. Jak to jest, to Litwo, ojczyzno moja, i to jest największy polski wiesz, który tak mówi.
No. Który urodził się w dzisiejszej Białorusi, która też ma pełne prawa do tradycji.
No więc jak idąc, jako dziecko, idąc ulicą w Nowogródku na 5 osób, prawda, jedna była Tatarem, a może dwie były Żydami, to miał pełne prawo powiedzieć, dobrze, to umówmy się, że Litwo, ojczyzno moja.
Tak, pamiętają Państwo poprzedni podcast, że podkreślaliśmy tą inkluzywność tej litowskiej tożsamości. Dzisiaj oczywiście Tatarów jest w Nowogródku zdecydowanie mniej, ale do najważniejszych zabytków tego pięknego miasteczka należy meczet i mizar, czyli cmentarz muzułmański. Więc mamy ślady i mamy też tą społeczność małą, ale mieszkającą właśnie w Nowogródku. Następne miejsce to Orsza, którą specjalnie wybrałem, bo jak wiedzą Państwo, to jest bitwa, która miała miejsce w 1514 roku. Parę razy się już u nas pojawiała w podcaście i też jest niezwykle ważna w dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ja bym bardzo chciał, żeby Polacy tak dobrze pamiętali tą bitwę, bo walczyliśmy tam razem z po naszej stronie Litwini, Białorusini, Ukraińcy albo ich przodkowie Rusini oraz Tatarzy i pokonaliśmy Moskwiczan. I to była bardzo ważna bitwa, bo gdybyśmy ją przegrali, to Moskwiczanie wzięliby wcześniej Wilno i możliwe, że cała historia Europy Wschodniej potoczyłaby się inaczej. I to jest naprawdę bitwa ważniejsza od bitwy pod Wiedniem, natomiast my mamy fiksację wiedeńską. I wojskami polsko-litewskimi dowodził wówczas hetman wielki litewski Konstanty Iwanowicz Ostrogski, który był kasztelanem wileńskim, a później wojewodą trockim. Więc naprawdę potężny kniaź, nie boję się użyć tego sformułowania. Ród Ostrogskich miał swoje gniazdo na Ukrainie, na Wołyniu, Ostrog, za którym bardzo tęsknię, jeździłem tam często ze studium Europy Wschodniej na szkołę letnią. I jeszcze na początku XX wieku tam stał meczet, ostał się cmentarzyk, dzisiaj już zarośnięty, słabo bardzo wygląda, trzeba by go wyremontować. Jest ulica tatarska, brama tatarska i mieszkała kiedyś tam społeczność tatarska, bo to było normalne, że każdy porządny kniaź, tak jak też wcześniej wielki książę litewski Witold i Jagiellonowie, trzeba mieć swoją gwardię przyboczną złożoną z Tatarzynów. Ale dlaczego on jest taki ważny dla Białorusinów? Dlatego, że bitwa była pod Orszą, a Orsza jest na Białorusi. Po drugie, że po bitwie fundował między innymi Cerkiew Świętej Trójcy w Wilnie, o której jeszcze będziemy mówić. Bardzo ważną cerkiew, ona się zaraz pojawi. I sam ród Ostrogskich, wspomnieliśmy, kasztelan wileński, wojewoda trocki, więc też tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, właśnie, przypomnijmy, województwo trockie, troki są na Litwie, ale duża jego część była w dzisiejszej Białorusi. I oprócz tego historycy uważają, że prawdopodobnie wywodził się on, był po prostu potomkiem Rurykowiczu, czyli tej dynastii, która panowała w Rusi Kijowskiej i wywodził się od jej pińsko-turowskiej linii. Piński i Turu, i Turów, przypomnijmy, są, że są na Białorusi, więc mogą Białorusini powiedzieć, że to jest symbol Wielkiego Księstwa Litewskiego, Związku Białorusinów i Ukraińców, ale jest też w nim bardzo istotny w Konstantym Iwanowiczu Ostrogskim element litewski. Gdzie go możemy podziwiać, proszę Państwa? W Warszawie. No więc w Warszawie idziemy sobie do Muzeum Narodowego. Jest tam wspaniały, naprawdę monumentalny obraz, wyjątkowy w polskim malarstwie renesansowym, nieznanego niestety twórcy. Mówi się, że ze szkoły Kranachów. I przedstawia tą bitwę właśnie pod Orszą. I widzimy trzykrotnie na nim Ostrogskiego. Dla Białorusinów jest ważny, bo widać tam krzyże biało-czerwone. Więc te kolory, prawda? Nie w paski, tylko krzyże. Właśnie wojsk litewskich. I hetman jest przedstawiony, jak podjeżdża z buzdyganem, znamy słowo dobrze, to świadczy o tym, że jest hetmanem, do oddziału Tatarów litewskich i prowadzi ich do ataku na Moskwiczan. No i po prostu uwielbiam ten opis Zdzisława Żygulskiego juniora, wybitnego polskiego historyka sztuki, bardzo interesującego się też sztuką orientalną, turecką, perską i napisał coś naprawdę, no to jest, mogą Państwo teraz zamknąć oczy i wyobrazić sobie ten obraz. Uwaga! Grupa jeźdźców w charakterystycznych, wysokich, okrągławych
czapkach, pod którymi niekiedy błyszczą sekretne hełmy, łebki, w kaftanach i watowanych kubrakach, bez rękawów, z szablami i z sajdakami. Niektórzy strzelają z łuków. Powiewa nad nimi błękitna litewska chorągiew. Przypominam, błękitny kolor Tatarów krymskich. Na pierwszym planie, na siwym bachmacie, rodzaj konia, ich wódz w hełmie z turbanem z białej tkaniny, przy szabli z łukiem w lewym ręku. Jak stwierdza Żygulski, jest to bardzo rzadkie, a może nawet wyjątkowe wyobrażenie tej formacji, czyli Tatarów w malarstwie. I jak jesteśmy przy Orszy, no to co to pokazuje? Że mamy Tatarów, którzy no, trafiali do nas i robili różne rzeczy w Wielkim Księstwie Litewskim, ale szczególną ich taką specjalizacją była służba w wojsku.
Wtedy, bo później tak. To już hodowla warzyw.
Tak, potem się nie... Już nie tylko do, raczej nie do szabli i szklanki, to głównie do szklanki.
Ale byli w wielu miejscowościach uważani za specjalistów, tak. Jeśli chodzi o garbarstwo, tak. Znaczy zajmowali się
tak,
tym.
Tak, potem, no, żeby było jasne, bo my mamy skojarzenie, że ja nie chcę sprowadzić Tatarów do służby wojskowej. Bardzo dobrze, że Paweł pokazuje, że mieszkali też w małych miasteczkach, takich jak Nowogródek, byli dobrymi rzemieślnikami, byli też na przykład zajmowali się, mieli bardzo wysoki też poziom, przypomnijmy na przykład umiejętności czytania i pisania. Stąd potem co o czym było, opowiadaliśmy.
To nie jest żaden przytyk do Ministerstwa Edukacji, co w tamtych czasach nie było takie częste.
Tak. No więc, ale wracając, no więc mamy na pewno ten motyw Tatarów jako walczących w szeregach wojsk litewskich, też polskich. Służba w wojsku to był naprawdę coś, co uwielbiali. No więc tutaj, pamiętajmy, Państwo, opowiadaliśmy, że pogoń to jest herb litewski i też białoruski, tylko jak Państwo przyjrzą się białoruskiej wersji, to ona się różni od litewskiej, bo na białoruskiej...
Pogoń, czyli rycerz na koniu.
Rycerz na koniu, tak. To przypomnijmy, że koń jest przykryty czaprakiem. O. A czaprak to taka podkładka, która chroni konia przed obtarciami, a siodło przed potem konia.
Taka kamizelka, tak? Kuloodporna,
tak,
do konia.
Tak, no może... taki dezodorant, antyperspirant.
Plus koszulka z lajkry, takie tak, biegacze mają.
Dokładnie. I czaprak jest oczywiście słowem tatarskim, upowszechnił się w Wielkim Księstwie Litewskim pewnie pod wpływem właśnie walki, współpracy z tą znakomitą konnicą tatarską, więc tu jest to nawiązanie. A nie przypadkiem o tym mówię, bo przypominam, czasami mamy te reminiscencje do poprzednich podcastów, bo Państwa też taka krypta reklama, żeby słuchać też starych podcastów, bo one się nigdy, proszę Państwa, nie zdeaktualizują, bo to jest historia. Może popełniliśmy jakieś drobne błędy, bardzo Państwa za nie przepraszam, ale to, co najważniejsze, no jak po pierwszej wojnie światowej Białorusini próbują tworzyć swoje siły zbrojne, różne, jedne chciał współpracować z Polakami i właśnie na czele tych stanął Hasan Konopacki, pułkownik. Jak widzą Państwo, no nie Sasza jakiś, tylko Hasan Konopacki, który był potem w okresie międzywojennym działaczem białoruskiego ruchu narodowego. I ruszamy do ostatniego miejsca, czyli do Wilna. I poprzez Orszę dotrzemy tam, bo jak mówiłem już Państwu, Konstanty Ostrogski w podzięce za zwycięstwo pod Orszą ufundował wspaniałą cerkiew Świętej Trójcy w Wilnie. I dlaczego ona jest też taka ważna dla nas Polaków? Bo to właśnie w monastyrze przy tej cerkwi bazylianów potem, czyli grecko-katolickiego...
Grekokatolicy moim zdaniem.
Ale właśnie, że jak jest przymiotnik, to jest inaczej.
Tak, cerkiew grecko-katolicka.
Tak, według słownika języka polskiego, no niestety, no. Greko-katolik do grecko-katolickiej. No.
Niesamowity jest język, naprawdę.
Tak, więc
zresztą zaczęliśmy dzisiaj od listu od słuchacza, od języka. To
dokładnie.
Bazylianie.
Tam jest słynna cela Konrada, w której był więziony Adam Mickiewicz i kojarzą Państwo dziady i tak dalej. No to właśnie tam i potem siedzibę miały tam Białoruskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum imienia Iwana Łuckiewicza, o którym Państwu opowiadaliśmy, pochodzenia tatarskiego, wielki działacz ruchu narodowego białoruskiego, który znalazł kitab, czyli księgę napisaną po białorusku przez Tatarów, ale w alfabecie arabskim. I to był jeden z najważniejszych zabytków w tym muzeum. Muzeum działało w okresie międzywojennym i II wojny światowej. I samo Wilno, zrobimy o nim oddzielną audycję, bo i była ulica, i brama tatarska, i wspaniały meczet drewniany, śliczny, zniszczony przez Sowietów w latach 60. No i pewnie w XVI-XVIII wieku to w Europie chrześcijańskiej to drugiej takiej stolicy nie było, żeby na przedmieściach był, a w sumie de facto w mieście meczet, że właśnie w kraju chrześcijańskim muzułmanie. I stąd
w samej stolicy. Tak nie było w Warszawie, przypominam, czy w Krakowie. To jest ta jedna z różnic między WKL-em a koroniarzami, bo ćwiniarze kontra koroniarze. I nie przypadkiem moim zdaniem Łazimir Żyłka, wybitny poeta białoruski, który się urodził koło Nowogródka, poświęcił Wilnu wspaniały moim zdaniem wiersz, który zadedykował Antonowi Łuckiewiczowi, czyli bratu Iwana, który Anton był premierem Białoruskiej Republiki Ludowej, tego państwa, pod którego barwami biało-czerwono-białymi obecnie demonstrują Białorusini przeciwko dyktatorowi Łukaszence. I nawiązując do jego tatarskiego pochodzenia, bo Łuckowiczowie byli rodziną pochodzenia tatarskiego, Żyłka napisał do niego w liście, że wersy o Wilnie buduje na muzułmańskiej symbolice i tematyce. W każdej strofie są tatarskie słowa klucze. Ha. Przypomnijmy, że jeszcze o Żyłce, że no, tak się potoczyło jego życie, że wyjechał do Związku Radzieckiego, gdzie wydawało mu się, że wspaniałe odrodzenie kultury białoruskiej w latach 20. To była prawda, ale w latach 30., co wspominał pan z Australii, no, sytuacja się dramatycznie pogorszyła. Białoruska kultura była niszczona przez Związek Radziecki. Mieliśmy ewidentną takie klimaty szowinistyczne wielkoruskie, no i trafił do regionu Wiatka, do Łagru, gdzie zmarł. Ale jego wiersz jest naprawdę wspaniały. Ten wiersz państwu teraz przeczytam, bo no to jest creme de la creme. Wiersze o Wilnie, o miasto, krywickich snów Mekka. Krywicze, przypominam, krywiczanie, to jest plemię, będę musiał trochę tłumaczyć takie głosy, plemię słowiańskie, do którego mieszkał na Białorusi, do którego Białorusini się odwoływali, był pomysł nawet pod koniec XIX wieku, początek XX, żeby się tak nazwali.
A ta więc drużyna białoruska, krywiczanie, kruki, to nie są właśnie krywicze? No to ciekawe, czy ktoś w tej sprawie do nas
pewnie
napisze.
Pewnie tak, o miasto krywickich snów Mekka. W urodę zaklętą wileńską, królewsko wyniosła powieka i brew wysklepiona zwycięsko. Wśród burz, wśród wichury złowrogiej, choć sny na twym czole jak chmury, wpatrujesz się w polne rozłogi, gdzie runy rysują się sury. Czyli mamy, widzą państwo, sura z Koranu, tak? Aha. Czyli mamy
słowo klucz zawarte w tym.
Wcześniej
wierszu
była Mekka. Idziemy dalej. Pomroką nieszczęścia brzemienne, odczytuj nim przyjdzie zaranie. Tam dzieci jak ostrze krzemienne, sny święcą na nowym Koranie. Kolejne słowo klucz. Los łamie, deptuje ich w ziemię, lecz nie ma im Boga prócz Boga. Wyznanie wiary, szachada, proszę państwa. A Bogiem ich jest wyzwolenie. Nienawiść do jarzma, do wroga.
I niestety zwiało nam kartki, ale wracamy. Zamczysko, Kaaba i święta.
Kaaba i święta, czyli Kaaba, przypominam, pielgrzymka do Mekki i ten właśnie czarny kształt, kamień w kształcie takim prostokątnym, stąd mamy też prawdopodobnie ten w ogóle kubatura i tak
to
dalej, te
wokół
słowa,
niego
tak,
chodzą muzułmanie.
Tak, z języków semickich, czyli zamczysko, Kaaba i święta, ich westchnień, zadumy pielgrzymiej, rzewnego marzenia, ponęta i smutku w ruinie olbrzymiej. I dalej, w kurzawie pod stąpań tętnem zwycięstwo już pieśnią się wzbija. Czy słowem odzywa się świętym? Chorągiew proroka rozwija? Chorągiew proroka. I dalej, on jeszcze wzgardzony w swym panu, wśród nas płonie duchem banita, choć skończył się czas Ramadanu, choć dzień i godzina już świta. Czy modli się, Boże jedyny, czy serce do czynu dziś zbroi? Wśród zbiegów za murem Medyny, hidżra, ucieczka z Mekki do Medyny. I Medyna nazwa, prawda, wiemy, na miasto. Spójrz miasto, czy on tam nie stoi. I kończymy. Nasłuchuj więc w gniewie z daleka, czy spiżem nie zagrzmi proroka. O Wilno krywickich snów Mekka, czy godnie powitasz proroka przez duże P. Proroka Mahometa. Proszę państwa, to napisał poeta, który nie był muzułmaninem, żeby było jasne. Ale naprawdę skonstruował ten wiersz, moim zdaniem jest to, arcydzieło.
Czyli, jak rozumiem, Wilno to taka Mekka tuż przed nadejściem Mahometa, że jeszcze tak. On nie nadszedł, zmieniając obraz tego świata tak. I całej tej kultury, i Wilno czeka na kościół.
Krywickiego Mahometa.
No tak, Krywickiego.
Tak, krywickich snów Mekka. No ale motyw Wilno jako Mekki jest też u Polaków, proszę państwa. Ludwik Chomiński, polski polityk, działacz społeczny z Wileńszczyzny, urodził się koło Święcian
Był posłem do Sejmu Litwy Środkowej, takiego państwa, które stworzyliśmy troszeczkę na zasadzie Karabachu, przyłączonego potem do Polski, ale on sam był też zwolennikiem krajowców, czyli właśnie tej wizji, że Wielkie Księstwo Litewskie łączy najróżniejsze ludy i był w okresie międzywojennym poparł włączenie Wilna do Polski, ale uważał, że i to mu się nie podobało, że mieliśmy system unitarny, scentralizowany, chciał, żeby Wileńszczyzna miała autonomię polityczną i także w wymiarze kultury, języka. I on napisał coś takiego. Kraj nasz to ziemie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. To tradycja ludów, które niegdyś w Wilnie miały swą stolicę. To amalgamat, słowo pochodzenia arabskiego, krwi litewskiej, polskiej, białoruskiej, przemieszane z Żydami, Tatarami, Karaimami, Starowiercami. Wykrzyknik. Wilno to miejsce święte, to Mekka tylu narodów, szczepów i ludów. To ukochanie tych wszystkich, którzy w szerokim promieniu tego znicza się rodzili, trwali, pracowali, cierpieli i kochali. Wilno to przecięcie dróg, nie tylko handlowych z zachodu na wschód, z północy i południa, to miłe miasto, jedyne może w tym rodzaju na świecie. Ale mam jeszcze coś, ale Pawle, nie wiem, czy nie powinienem w tym momencie skończyć.
Tak, możemy
bo
zrobić
to jest
taki
tak zwana wielka kropa nad i.
Tą figurą Wilna jako Mekki, ale z tego, co teraz słyszę od ciebie, to raczej jednak Wilna jako Jerozolimy.
Też. Który... Przypomnijmy, że też była tak nazywana Jerozolimą Północy przez Żydów.
No więc
a Jerozolima to, przypomnijmy, bardzo ważne też miasto dla muzułmanów.
Zatrzymując się teraz, proszę Państwa, zapraszamy oczywiście na przyszły tydzień, kiedy to kolejny podcast Lechistan, czyli Alternatywna Historia Polski, będzie dostępny. Za dzisiejszy bardzo Państwu dziękujemy i przypominamy, jeśli Państwo mają pytania, Państwo mają komentarze, coś chcą Państwo zasugerować lub też zaproponować, lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm. Do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.